Elon Musk pierdnął tweetem i mi się ulało. Moi drodzy, głównym bohaterem dzisiejszego odcinka i tak będzie rosyjska mobilizacja oczywiście, ale jeżeli chodzi o Muska, to ponieważ wszyscy komentują jego genialne tweety, no to ja również to zrobię. Na początek jednak samobiczowanie. Powiedziałem w którymś z ostatnich odcinków, że straty rosyjskie już przekroczyły straty Związku Radzieckiego w wojnie afgańskiej i to jest prawdą, gdyż Związek Radziecki stracił w Afganistanie 15 tysięcy żołnierzy. Tymczasem wszystko wskazuje na to, przynajmniej według ukraińskich rachunków, które jak mówiłem są całkiem spoko, że Rosja straciła w Ukrainie 60 tysięcy. A to, co chciałem powiedzieć, to to, że straty rosyjskie w Ukrainie przekroczyły straty Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, które wynoszą 58 tysięcy żołnierzy poległych w trakcie, zdaje się, 11 lat wojny. To znaczy, że ta wojna dla Rosji już jest Wietnamem i wszystko wskazuje na to, że te straty będą oczywiście drastycznie rosnąć. Obawiam się jednakowoż, że nie będziemy mieli w związku z tym wysypu mega dobrych filmów w stylu Plutonu albo bądź co bądź Rambo. A straty te na 147% będą się piętrzyć, ponieważ mobilizacja idzie tak jak idzie, następuje skrobanie chochlą po dnie i o tym później jeszcze trochę opowiem. W każdym razie z przeglądu wydarzeń bieżących sytuacja jest taka, że Ukraińcy w dalszym ciągu prowadzą ofensywę na froncie chersońskim na południu, idą sobie na zachodnim brzegu Dniepru na południe, kroczek po kroczku. Dzisiaj czołówki armii ukraińskiej przesunęły się o około 20 km, czyli dwa razy więcej niż czołówki armii rosyjskiej przesunęły się na froncie donbaskim od kwietnia do lipca, jakoś w 3 miesiące, bo się przesunęło 10 km wtedy. Nieubłaganie zbliżają się do Nowej Kachowki, gdzie jest Tama, ta słynna Tama. Podejrzewam, że może dojść do tego, że Rosjanie spróbują tę Tamę wysadzić. I to jest zupełnie realne, aczkolwiek oczywiście jak wysadzą tę Tamę, to zaleją Chersoń, który, jak wiemy, jest nawsiegda z Rosji, no może się okazać, że niekoniecznie. Znaczy na tym etapie, moim zdaniem, nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Tym bardziej, że rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, łaskaw był otworzyć paszczę i powiedzieć, że nie wie, znaczy ujął to jakoś bardziej skomplikowany sposób, ale sprowadzało się do tego, że nie wie, w jakich granicach Rosja anektowała nowe terytoria. On zdaje się powiedział, że trwa dialog z lokalnymi mieszkańcami i się dopiero okaże. W jaki sposób Rosja prowadzi dialog z mieszkańcami, to widzieliśmy już w Buczy, Irpieniu oraz Izjumie. No ale swoją drogą to tylko pokazuje poziom bezczelności ruskiej propagandy, że mogą takie rzeczy mówić, że prowadzą dialog. No i swoją drogą, że do końca nie wiedzą, w jakich granicach uznali. To jest znowu 147 przykład na to, w jaki sposób Rosja prowadzi swoją politykę. Chodzi o to, żeby pławić się w bardzo mętnej wodzie i za każdym razem mieć 40 różnych możliwości postępowania. No i w ten sposób można dyktować niejako warunki, na których się załatwia sprawy. No bo jeżeli nie wiadomo, w jakich granicach Rosja uznaje własne terytorium, to zgodnie z powiedzonkiem Wacława Havla, że nikt nie wie, gdzie się Rosja kończy. Ale to ma też praktyczne zastosowania, bo jak Ukraińcy będą mieli zbyt wiele sukcesów, to się swoim powie, że no przecież anektowaliśmy tam, gdzie kontrolowaliśmy, przecież nie jesteśmy idiotami. A z drugiej strony, jak będzie taka potrzeba, to zawsze można powiedzieć, że miasto Zaporoże też jest nasze i z tej okazji, że tam są Ukraińcy, walną gdzieś atomówką czy coś takiego. No wiecie, no to jest, to mniej więcej chodzi, nie? Żeby zawsze był burdel. Jednakowoż bardzo się cieszę, że Ukraińcy zdają się rozumieć doskonale, zresztą kto jak i oni przecież byli częścią tego systemu przez setki lat, rozumieć na czym polega rosyjski tok myślenia i generalnie ignorować ten temat, więc bardzo dobrze. Mało tego, kolega Michał Potocki zauważył na Twitterze, że postępowanie Rosji jest niezgodne z jej własnym prawem wewnętrznym, ponieważ rosyjskie przepisy po prostu wymagają jasnego określenia granic podmiotów federacji. Ale to jest jeszcze pikuś, ponieważ kiedy było głosowanie w Dumie rosyjskiej, a propos wniosku przyjęcia nowych podmiotów federacji, oczywiście wszyscy, którzy byli na sali, zagłosowali za, Problem tylko polega na tym, że głosów za było więcej niż ludzi na sali. No ale przewodniczący dumy powiedział, że to jest technicki problem. Także nie ma problemu. Oczywiście to nie miało znaczenia, co duma zrobi. Chodzi o to, że to jest 147 przykład na to, jaką szopką jest rosyjskie państwo, rosyjskie przepisy, rosyjskie procedury, you name it. W ogóle ciekawe rzeczy docierają a propos już teraz zakończonego oblężenia Łymania, ponieważ Ukraińcy jeździli samochodami z głośnikami zamontowanymi wokół linii, że tak powiem, frontu i z tych głośników puszczali informacje, że po pierwsze rosyjscy żołnierze jesteście otoczeni, po drugie lepiej żeby było, żebyście się poddali, po trzecie jak chcecie się poddać, to trzeba zrobić to, to i to, po czwarte wasza władza was olała, więc po co wy jeszcze walczycie? Taka ciekawostka, bardzo ciekawy sposób użycia PsyOps, tym bardziej jak słychać ten głośnik faktycznie, że oni jeżdżą dookoła. Nie wiem, na ile były mocne te głośniki, więc można faktycznie dojść do wniosku, że oni rzeczywiście nas otoczyli i opór jest daremny. W samym Łymaniu Denis Puszylin miał swoje biuro, nazwijmy to sztab frontowy czy coś takiego, i ukraińscy żołnierze weszli do tego biura, zrzucili ze ścian jego portrety, pokręcili trochę filmów z komórki i w ogóle. Znaczy, sam fakt, że my tę wojnę oglądamy na żywo i każdy ukraiński żołnierz, który ma komórkę w kieszeni, a każdy ma może coś rzucić do internetu, oczywiście wiadomo, że to podlega pewnej cenzurze wojskowej, no ale tego typu obrazki są po prostu rozkoszne. W ogóle jutro Putin ma coś ogłosić, ma wygłosić jakieś przemówienie. Spekulacje są takie, że ogłosi kolejne jakieś groźby nuklearne. Poza tym może też przeprowadzić test jądrowy przy ukraińskich granicach w ramach manifestacji machania siusiakiem, no bo generalnie dużo więcej to już mu nie zostało niż grozić. No ale jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, groźby to jest podstawa rosyjskiej polityki. Grozili, że jak będziemy pomagać Ukrainie, będziemy zarzucać broń, zarzucać Himarsy, jak Ukraińcy atakują Krym i tak dalej. No i widzicie, jak bardzo dowożą te groźby. Poza tym użycie broni jądrowej to jest koniec Putina, w sensie koniec jako międzynarodowego lidera, z którym ktokolwiek chce się spotykać. Prawdopodobnie, oczywiście nic na 100%, ale trudno sobie wyrazić, żeby ktoś poza Iranem, Syrią, Koreą Północną chciał w ogóle spotykać się z Putinem po czymś takim, bo jest to przekroczenie przekroczenie Rubikonu, o, tak to powiem. Ponieważ nagle wszyscy, którzy sąsiadują z mocarstwami jądrowymi, będą mieli interes w tym, żeby mieć swoją bombę, będą wiedzieć, że ta bomba może zostać użyta, a świat może to potępiać mniej lub bardziej, ale no nic nie zrobi, nie? Po czymś takim to ja najserdeczniej pozdrawiam Indię i Pakistan i ich trwającą od samego początku kosa, już 70 lat, nie? Czy też sam fakt, że Chiny granicząc z Rosją mają sąsiada, który używa broni jądrowej na swojego sąsiada, to może rodzić pewne przemyślenia. Przynajmniej taką mam nadzieję. W każdym razie jutro coś się wydarzy. Przy okazji Białorusi chciałem zwrócić waszą uwagę na facebookowy profil doniesienia z putinowskiej Polski, który to ostatnio mocno zajmuje się śledzeniem rosyjskiej polityki. No i dzisiaj na kanale Rosja Odzien miał miejsce jak zwykle wieczorny program z Sołowiowem. No i w trakcie tego programu gościem jego był Wadim Gigin. Wadim Gigin, który jest Białorusinem, jest na tyle ważnym propagandystą białoruskim, że został objęty zachodnimi sankcjami. I tutaj cytując, chłop ma 45 lat, czyli gdy miał 17, traktorowy przejmował władzę w jego kraju. No i tenże Wadim sobie był na sali w trakcie, gdy inny zaproszony tam gość, Rosjanin zresztą, Dmitrij Sabin, który zasiada w Komisji Obrony Rosyjskiej, przez 5 minut mówił o tym, że Rosja jest wielka i potężna, ale jest sama opuszczona przez wszystkich i że w latach 90. ją okupowano, ale teraz walczy w Ukrainie z całym światem. No i że tam wiadomo, zadają wszystkim większe straty, chociaż jest ich mniej. Trzeba się przestawić na tryby wojenne, w ogóle walka, walka, walka. Typowa faszystowska agitka. No i oczywiście na koniec jeszcze dorzucił, że Ukraińcy to są tacy Rosjanie z prowincji. I na tę tyradę sam Sołowiow wrzucił swoją uwagę, że przecież Rosja ma jednego sojusznika, Białoruś. Na co Sabin z uśmiechem górskiego trolla odpowiada: Białoruś to Rosja. No i cytując dalej, Nawet Sołowiow zareagował, że Białoruś to niepodległa republika, tylko Wadim, to pożerane dziecko ruskomirskiej rewolucji, milczał, ponuro wpatrzony i niemal wyglądał, jakby zaczynało do niego docierać, w czym od lat bierze udział. Piękna scena, tak bardzo mi go nie żal. Mi również bardzo go nie żal. Pozdrawiam admina fanpage'a doniesienia z putinowskiej Polski. Faktycznie ruska propaganda zaczyna się tak bardzo nakręcać, że no oczywiście od dawna sama sobie je przeczy, ale też ona się tak nakręca, że powoduje, że faktycznie nawet Białorusini mogą zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem ten imperialny projekt w ogóle zakłada, że oni są jakkolwiek ważnym jego elementem, że w ogóle są podmiotowi. No tam wiadomo, że tego typu przemyślenia w Ługańsku czy Doniecku się nie pojawią, bo to są pacynki na sznurkach sterowane z Kremla, a nie separatyści czy coś takiego. Nie? Białoruś póki co jest krajem teoretycznie niepodległym, no ale to wiadomo. Przechodząc do pana Ilona Muska, który to już został ogłoszony pożytecznym idiotą, palizni idiot i ruskim trolem, ruską onucą i tak dalej. Moim zdaniem Elon Musk ruskim trolem nie jest. Ruską onucą nie jest. Przypominam tylko, że na początku tej wojny przekazał Ukraińcom zestawy do Starlinka, że mieli w ogóle internet, co bardzo im pomogło. Nie wiem, czy to było decydujące, ale to było na pewno bardzo ważne. To, z czym mamy do czynienia w przypadku Elona Muska, ja może przeczytam tego tweeta, o którego jest taka wojna, bo nie wszyscy mają Twitter przecież. Tweet w moim tłumaczeniu na język polski brzmi tak. Pokój rosyjsko-ukraiński. Powtórzyć referenda na anektowanych terytoriach pod obserwacją Narodów Zjednoczonych. Rosja odchodzi, jeżeli taka będzie wola ludzi. Drugie. Krym jest formalnie częścią Rosji, tak jak to było 1783 roku do pomyłki Chruszczowa. Trzecie. Zapewnienie dostarczania wody do Krymu. Czwarte. Ukraina pozostaje neutralna. I tam było głosowanie tak, nie. Aktualnie jest 37-63%, to znaczy 63 na nie, 37 na tak. Wytłumaczę wam, o co chodzi w tych propozycjach. Znaczy, dlaczego uważam, że są głupie po prostu. Powtórzenie wyborów na anektowanych terytoriach pod nadzorem ONZ-u. Po pierwsze, w ogóle sugeruje, że można coś takiego robić, że się wchodzi do innego państwa i tam się urządza własne porządki. No to jest przecież skończony debilizm, nie? Poza tym sugerowanie, że wystarczy powtórzyć te referenda, szopki, sprawi, że one teraz już będą uczciwe. No, w sytuacji, kiedy na miejscu miała miejsce wojna, czystki etniczne, setki tysięcy ludzi z każdego z tych obwodów uciekło, no tam nie ma szans przeprowadzenia żadnych wyborów w tej chwili, nie mówiąc już o tym, że w ogóle pomysł taki, że się jedna armia wchodzi, czy armia jednego państwa wchodzi do sąsiedniego państwa i urządza jakiekolwiek wybory. No przecież to są zbrodnie wojenne, kurwa mać, nie? Więc w ogóle to jest absolutnie z dupy, od samego początku. Kolejna. Krym pozostaje formalnie częścią Rosji. No nie. Przypominam, że jak było głosowanie w sprawie niepodległości Ukrainy w referendum w 1991 roku, Krym zagłosował 57% za, Sewastopol 54% za. Krym był uznawany przez Rosję jako część Ukrainy aż do 2014 roku. Rosja podpisywała traktaty z Ukrainą, umowy międzynarodowe, zawsze, ale to zawsze, nie było żadnych wątpliwości, że Krym jest częścią Ukrainy. Rosja miała podpisany specjalny deal z Ukrainą w sprawie bazy morskiej w Sewastopolu, nie było z tym żadnego problemu. Problem pojawił się w 2014 roku, kiedy Putin uznał, że ten Krym weźmie. Więc nie było wcześniej żadnej dyskusji a propos przynależności państwowej Krymu. Ba, nawet sam Sołowiow w 2008 i 2013 roku miał swoje potężne wystąpienia w swoich programach propagandowych, że przecież Krym, no oczywiście, że jest częścią Ukrainy, wojna z Ukrainą, tylko zdrajca mógł wymyślić takie rzeczy i tak dalej. Nie? Więc jakby to jest absolutny pomysł z dupy i uleganie rosyjskiej propagandzie de facto. Zapewnienie dostarczania wody do Krymu. Chodzi o to, że był wykopany kanał z Dniepru do Krymu, który dostarcza wodę do Krymu. Tylko że jak Krym został anektowany przez Rosję w 2014 roku, to Ukraińcy ten kanał zasypali i woda już nie szła. Więc jak Ruscy weszli na Chersońszczyznę, to pierwsze co zrobili, to wysadzili tę tamę, żeby woda była doprowadzana do Krymu, bo Krym ma bardzo mało naturalnych rzek, chyba nawet nie ma żadnej dużej rzeki. W związku z powyższym jest tam sucho, brakuje wody. Dlatego też to było tak ważne dla Rosjan, żeby jak najszybciej odczopować tę tamę, żeby można było na Krym ściągać wodę pitną, a nie morską, której jest dookoła przecież dużo. No i Ukraina pozostaje neutralna. Ja przypominam panu Muskowi, że Ukraina była neutralna w 2014 roku, ale to jej nic nie dało, bo Rosja ją zaatakowała. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że tu nie chodzi o neutralność Ukrainy, tylko rosyjski projekt imperialny. W każdym razie bajer polega na tym, że wielu ludzi uważa, że Elon Musk jest ruską onucą. Jak mówiłem, nie jest. Kim on jest? Jest jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi, który wszedł w bardzo trudny dla mężczyzny okres, mianowicie 50+, kiedy to bardzo wielu mężczyzn zapada na tę taką przypadłość, która polega na tym, że ja już wiem wszystko. Ja jestem najmądrzejszy, najfajniejszy. To są ludzie, którzy mówią, wiesz co, przeżyj tyle lat, co ja, a potem będziemy gadać. To są ludzie, którzy nie przyjmują żadnych sugestii, żadnych rad oraz żadnej krytyki, bo są przekonani, że oni już wszystko wiedzą i robią najlepiej. Problem z Maskiem polega na tym, że nie dość, że on ma ponad 50 lat, to jeszcze ma dziesiątki czy tam setkę miliardów dolarów wyciągniętych z swoich firm. Owszem, w dużej mierze smykałką do biznesu, drygiem, może nawet geniuszem biznesowym. Przy okazji oczywiście jeszcze lobbingiem za przychylnymi ustawami i tak dalej. No ale nie można mu odmówić, że gościu umie pieniądze zarabiać. Jakkolwiek by się do niego nie czepiać. Tylko, że to, że jest bogaty i że ma 50 lat, nie znaczy, że zna się na polityce międzynarodowej. Znaczy, ja też się nie znam na polityce międzynarodowej. Pamiętajcie, że ja jestem tylko amatorem. Hashtag not financial advice. I w ogóle w XXI wieku każdy, kto ma byle mikrofon, albo nawet ten mikrofon w telefonie i chwilę czasu sobie może nagrywać podcasty i pitolić jakieś bzdury do internetu i rozsiewać nawet najgłupsze rzeczy, to nie jest trudne. Problem polega na tym, że Musk ma na Twitterze 107 milionów ludzi obserwujących i jak on coś na tym Twitterze napisze, to jakby porusza dyskusję na całym świecie, stąd też ja o nim teraz gadam. No i pisanie takich rzeczy jest po prostu głupie. I uważam, że on zrobił to dlatego, że jest próżniakiem. Jest przekonany, że jest najmądrzejszy, że nie dość, że ma 50 lat, to jeszcze jest bogaty, a jak bogaty, to wiadomo też mądry, no bo to się łączy bardzo wielu ludziom, że ich pieniądze są dowodem ich mądrości. No to nie zawsze tak wygląda. W każdym razie tutaj problem zasadza się nie na tym, czy on jest zdrajcą, kolaborantem czy czymś takim, tylko na tym, że jest po prostu człowiekiem próżnym. I na krytykę wobec swoich przemyśleń zareagował w ten sposób, że po prostu miał miejsce atak botów. Najpiękniej skomentował go ukraiński ambasador w Berlinie, Andriy Melnik, który napisał tak. Fuck off is my very diplomatic reply to Elon Musk. I tutaj bym się z nim w pełni zgodził. Wydaje mi się, że ludzie tacy jak Elon Musk, którzy mają wielkie firmy, tysiące, zatrudniają tysiące, setki tysięcy ludzi i wiadomo, że nikim w twarz nie powie, co szczerze o nim myślą, zbyt rzadko słyszą prosto w oczy fuck off albo you're stupid. W związku z powyższym byłoby lepiej dla nas wszystkich, gdybyśmy wszyscy zawsze mieli na tyle dystansu do siebie i na tyle pokory wobec świata, żeby przyjmować krytykę. I jeśli złoży się tak, że będę za 10 No nie, za 10 lat jeszcze nie będę miał 50, ale powiedzmy za kilkanaście lat jeszcze będę podcastować i zacznę sprawiać wrażenie, że jestem przekonany o tym, że jestem najmądrzejszym człowiekiem świata, to dawajcie mi znać, gdyby tak się stało, bo to jest najlepszy znak, że człowiekowi zaczyna palma odbijać. A to jest bardzo groźne dla zdrowia psychicznego. Tymczasem, a propos znanych Twitteran, jest jeszcze Papa Francisco. Papa Francisco, który zaczął od 2 czy 3 dni nawoływać do pokoju i krytykować Rosję za brutalną inwazję. No, wiecie, nie dajcie się zwieść. Papa Francisco przez pół roku nie był w stanie napisać, kto Ukrainę bombarduje i kogo wzywa, żeby zaprzestał ognia, podczas gdy, kiedy Rosja zaczęła przegrywać, ewidentnie przegrywać w tej wojnie i delikatnie mówiąc, jakiekolwiek rozmowy pokojowe nie są na rękę Ukrainie, bo ona jest w stanie w tej chwili odwojować swoje straty, a na to wszystko w związku z aneksją prezydent Zełenski wyraźnie powiedział, że on z tym prezydentem Rosji już rozmawiać nie będzie, bo już nie ma o czym. Nagle się budzi Franciszek, budzi się jego sumienie, lol, i mówi, żeby zła Rosja zgodziła się na rozmowy pokojowe i żeby Zełenski znalazł sobie mądrość, żeby rozmawiać o pokoju, przecież pokój jest najważniejszy. Więc fuck off, to jest moja odpowiedź do Franciszka. Jedziemy dalej. Okazuje się, że po eksplozjach, za które Kreml oskarża oczywiście Stany Zjednoczone, mój przytyk do kolejnego znanego Twitterana, który miał dobrą okazję, żeby milczeć i ją stracił. Okazuje się, że po tych zamachach brutalnych jedna nitka Nord Streamu działa. Co ciekawe, nitka Nord Streamu drugiego. Przypadek? I tu o co tu chodzi? Chodzi o to, że o ile Nord Stream funkcjonował, jedynka, i dostarczał gaz do Europy, i to było zupełnie niekontrowersyjne na zachodzie Europy, bo u nas było kontrowersyjne, jakby z tym generalnie problemu nie było. Problem polegał na tym, że Putin się pospieszył z inwazją, zanim Niemcy oficjalnie przyklepią Nord Stream 2. Więc Ruscy zalali go, znaczy zapełnili go gazem, no i czekali, aż Niemcy już tutaj pójdą z ratyfikacją Nord Streamu 2. Po czym wywołali inwazję. Niemcy stwierdzili, że w takim razie odkładają to na później. To sam Scholz powiedział. No i Putin się trochę wkurwił, no bo hello, to nie tak miało być. Wyście mieli się na to zgodzić. I Nord Stream 2 leżał odłogiem. Te kilkanaście miliardów dolarów wydanych na jego budowę leżało odłogiem. No i teraz sytuacja jest taka. Nord Stream 1 nie działa, bo jest zniszczony. Nord Stream 2 ma jedną wolną nitkę, która przypadkiem ma przepustowość zbliżoną do Nord Streamu 1, czyli można by przekierować ten gaz, który płynął do Europy, na Nord Stream 2. Wystarczy, żeby Niemcy się ugięli. Jak się ugną, jak stwierdzą, że jednak można go odebrać, no to jesteśmy w domu. Nord Stream 2 działa. To jest przykład klasycznego rosyjskiego cwelenia zachodnich polityków. Scholz został już przecwelony, wtedy, kiedy Rosja mówiła, że no, tutaj robiliśmy przegląd Nord Streamu 1 i niestety, no, trzeba będzie turbiny wymienić. A turbiny były na remoncie w Kanadzie. Kanada powiedziała, sorry, są sankcje na Rosję, nie możemy Rosji tych turbin oddać. No i przecwaleni niemieccy politycy z Scholzem na czele wybłagali Kanadę, żeby zrobić tak. Obejdziemy sankcje, które żeśmy sami dopiero co wrzucili, w ten sposób, że wy tę turbinę przekażecie nam, a nie Ruskim. W ten sposób wy sankcji nie złamiecie, a nasze sumienie to wytrzyma. No i dokonany został w ten sposób wyłom w sankcyjnym murze. Powstał swoisty precedens, że okej, sankcje sankcjami, ale jak sankcje za bardzo godzą w nasz interes, no to trzeba je znieść. No i dokładnie tego Ruscy się spodziewali i dokładnie to dostali. Niemcy dali się przecwelić. No i teraz jest kolejna zanęta rzucona, żeby przecwalić Niemców. Chcecie gazu? Spoko, ale musicie zatwierdzić Nord Stream 2. No i potem już tylko 3 kroki brakują, żeby wyremontować uszkodzoną nitkę Nord Streamu 2, no i już walić pełną rurą ten gaz. Ruskim się pod dupą pali, bo tak się składa, że w zeszłym roku zakontraktowali do Europy 150 miliardów metrów sześciennych gazu. A rurociągiem siła Syberii do Chin płynie 15 czy 17, jakoś tak. Około 10 razy mniej. Więc jeżeli my przestaniemy od nich brać gaz, to oni tracą gro swojego eksportu. I nie ma takiej opcji, żeby jakieś Chiny, czy jakieś Indie, czy jakiś Pakistan przejęły ten eksport, bo nie ma infrastruktury, a gazociąg buduje się kilka lat, a nie kilka dni. W związku z powyższym, to jest element tego szantażu gazowego, to jest ostatnia deska ratunku, żeby uratować rosyjski budżet. Przecwalić Niemców, zmusić ich, żeby się zgodzili na używanie Nord Streama 2, którego powiedzieli, że używać nie będą. I o to chodziło od samego początku. Tak, gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, kto i po co uszkodził te rurociągi. To jest po prostu, się ładnie po rosyjsku mówi, oczywidna. Tymczasem jest ponoć już wstępne porozumienie w Brukseli w związku z 8. pakietem sankcji, który został wprowadzony, który ma zostać wprowadzony w związku z rosyjską aneksją 4 regionów Ukrainy. Także bardzo się cieszę i teraz trzeba po prostu dokręcać śrubę, ponieważ no nie może być tak, że Ruscy się szarą gęszą już tak długo, a my ciągle nic nie robimy. Przy czym, ja już o tym mówiłem 400 razy, Ruscy się tak bardzo przeliczyli, znaczy Putin się tak bardzo przeliczył z tą inwazją, że teraz to już jest tylko way down i cały wyc polega na tym, żebyśmy nie przeszkadzali Ruskim lecieć na mordę, zgodnie z tym, co powiedział kiedyś Napoleon, żeby nie przeszkadzać swoim wrogom, kiedy popełniają błędy. Trzeba tylko jeszcze upewnić się, że na pewno Niemcy, czy Francuzi, czy Włosi uważają Rosję za wroga, bo że Węgrzy nie uważają, to wiemy. Przechodząc teraz do mobilizacji. No, mobilizacja w Rosji to jest, delikatnie mówiąc, szopka. Na okładce widzicie rodziny podające jedzenie swoim krewnym, mężom, synom, ojcom, którzy są w jednostce wojskowej w obwodzie Swierdłowskim pod Jekaterynburgiem, którzy to nie są dokarmiani w swojej jednostce, czy nie są karmieni należycie w swojej jednostce, w związku z powyższym rodziny im donoszą jedzenie i to jest ważne, nie wysyłają paczek, tylko donoszą im, dają do ręki, bo zwykłe, pospolite złodziejstwo to jest absolutna plaga w rosyjskiej armii. Szeregowy, uruchomcie ciężarówkę, ale nie mamy akumulatora, no to ukradnij z innej ciężarówki. Nie masz skarpet, kradniesz koledze. Widzisz, że kolega schował kiełbasę pod tym w swojej szafce, to kradniesz mu tę kiełbasę, etc. Nie? Generalnie poziom zaufania do siebie w rosyjskim społeczeństwie jest niewielki i nawet koledzy w wojsku się po prostu okradają masowo. W ogóle jeżeli chodzi o skarpety, to sam fakt, że rosyjska armia nie jest w stanie zapewnić skarpet własnym żołnierzom, no to jest też jakiś absolutnie wyższy poziom absurdu. Bo okazuje się, że armia jest w stanie dostarczyć swoim żołnierzom mundury i broń. Broń często zardzewiałą, a mundury no takie, jakie się trafią. Za małe, za duże, z takim maskowaniem, z innym maskowaniem. W rosyjskiej armii jest ponoć, ja tego nie liczyłem, 20 rodzajów mundurów, 20 rodzajów maskowania na mundurach. Wyobraźcie sobie, jak wygląda armia, zresztą wrzucałem to na relacje na Instagramie i na Facebooku. Jak wygląda armia, w której jest 5, 6 czy 7 wzorców munduru naraz w jednym oddziale? No wygląda jak banda błaznów przecież, nie? A przypominam, że nawet w języku rosyjskim to się nazywa uniform. Uniform, czyli coś, co jest zuniformizowane. Jest jedna sztanca i wszyscy mają mieć taki sam. No więc nie w Rosji, bo jak pewnie wiecie, u nas że Rosja, u nas po drugomu. W ogóle się okazuje, że w stanach magazynowych rosyjskiej armii było wyraźnie napisane, że jest 1,5 miliona mundurów w magazynach, a w praktyce okazało się, że tych mundurów nie ma. Co się z nimi stało? No nie wiadomo. Tymczasem przypominam, że w dalszym ciągu można na ruskim Allegro, avito.ru kupić mundury, kamizelki kuloodporne, buty, rękawice, noktowizory, racje żywnościowe, na których jest napisane wyraźnie nie dla prodarza i tak dalej. Dam se rękę uciąć, że jakiś generał wojsk kwatermistrzowskich, który zapożyczył się u rodziny, żeby dać potężną, sytą łapówę, żeby go awansowali na gościa, który zajmuje się jakimś magazynem z bronią albo mundurami, po prostu je sobie wziął i zaczął sprzedawać na Avito. Jak przemnożycie to przez 50 czy 100 generałów, to się nagle okazuje, że z rosyjskiej armii zniknęły 1,5 miliona mundurów. I nie jest to rzecz absolutnie unikatowa dla Rosji. Ja sobie przypominam opowieści z wojska mojego wujka, który służył w obsłudze naziemnej wojsk lotniczych w jednostce w Powidzu pod Poznaniem. On był w wojsku jakoś w 80 roku. No i opowiadał mi, jak to mieli spirytus techniczny do czyszczenia części w lotnictwie, bo w lotnictwie jest dużo części, które trzeba czyścić przy użyciu spirytusu. W związku z powyższym mój wujek mówił, że oni nie używali czystego spirytusu, oni używali wódki, bo w tym spirytusie były mniej więcej 2 części wody, 1 część alkoholu, no a tę całą nadwyżkę wypijali z kolegami, a także sprzedawali w okolicy. Ponoć w Powidzu, w Słupcy czy w Koninie mało kto kupował wódkę w sklepie, tylko wszyscy brali spirytus z jednostki wojskowej, który tam oni podrzucali gdzieś tam w lesie na jakimś pieńku skrzynkę, i tam znajdowali kopertę, prawda, z kasą i tak mniej więcej to funkcjonowało. Nie wiem, czy dalej tak to wygląda w Wojsku Polskim. Mam nadzieję, że nie. Natomiast w Rosji tak właśnie to wygląda. I jak ktoś jest żołnierzem obsługi naziemnej i może wynieść litr spirytusu, to to robi. Jak ktoś może wynieść beczkę paliwa, to to robi. A jak ktoś może wynieść 50 tysięcy mundurów, to też to robi. Jak przemnożycie tę korupcję razy dziesiątki, setki tysięcy ludzi w rosyjskiej armii, to wychodzi z tego, że ile pieniędzy byście w nią nie wpompowali, to wszystko zostanie rozkradzione, a od 2012 roku, od reform, nad którymi prawda, zasiadywał Szojgu, wpompowano w rosyjską armię już ponad 600 miliardów dolarów. Wartość polskiego PKB rocznego wpompowano w rosyjską armię przez 10 lat. No i efekty jakie są, to wszyscy widzicie. Efekty są takie, że żołnierze muszą kupować sobie sami własne skarpety. No, jest to słynne nagranie, jak ta jakaś oficerka mówi, żeby sami sobie ogarniali tampony od matek, żeby je potem wkładać w rany. No, ale już o tym mówiłem, ale wiecie, o co chodzi. Natomiast jak idzie sama mobilizacja jeszcze? Pod Swierdłowskiem miała miejsce taka akcja, że przywieźli ludzi z wojenkomatu, rzucili ich na pole i zostawili. I oni tam stali dobę czy dwie, po prostu na łące. No, bez, nic nie było, włącznie z tym, że nawet nie było żadnego oficera, który by im wydawał jakiekolwiek rozkazy. Po prostu ich wysadzili z autobusów i zostawili na łące. No i oni tam stali przez ten dzień czy dwa i czekali. I teraz bajer polega na tym, że z tą mobilizacją jest tak. Po pierwsze, są bardzo srogie kary za dezercję. Zdaje się, teraz jest 10 lat pozbawienia wolności. Ale nie można zdezerterować, jeżeli się nie jest wojennosłużeszczym. A żeby stać się wojennosłużeszczym, to trzeba w ogóle udać się do wojenkomatu, czyli do komendy uzupełnień. Jak ktoś dostał powiestkę, czyli wezwanie, ale się do wojenkomatu nie udał, to nie podlega tej karze. Podlega mandatowi administracyjnemu w wysokości 3000 rubli, czy tam 2200 zł. No? I tyle. That's it. Także jak ktoś w Rosji w tej chwili dostaje wezwanie do armii i je zleje, to grozi mu 3000 rubli. A jak ktoś go nie zleje, pójdzie do wojenkomatu, a potem się rozmyśli, to 10 lat pozbawienia wolności. Głupie to strasznie, wiem, ale tak to wygląda. W związku z powyższym ludzie, którzy mają swoje YouTuby, swoje podcasty, gazety, cała ta opozycja rosyjska bije cały czas głośno w bęben nie chodzić do wojenkomatu. Choćby skały srały, nie chodzić do wojenkomatu. A ludzie i tak chodzą, bo w Rosji naród jest posłuszny. Poza tym, bajer polega na tym, że bardzo często te powiestki są wręczane przyszłym poborowym, mimo tego, że oni na przykład nie są w wieku poborowym, albo te powiestki są wypisywane in blanco. Na przykład nie jest na niej napisane, że obywatel Fiodorowicz Igor Aleksiejew ma obowiązek stawić się w wojenkomacie, tylko że zapraszamy do wojenkomatu, bez nazwiska. I ludzie nawet z tym idą. Albo żeby coś wyjaśnić, żeby się upewnić, że to o nich chodzi i tak dalej. A jak już ktoś się w wojenkomacie pojawi, to go zgarniają. Dlaczego? Bo wojenkomaty mają normy do wykonania. Oni dostają polecenie zrekrutować tam 150 ludzi. No i będą brać każdego. Będą trałować po dnie i będą chochlą po dnie skrobać wszystko jedno, byle tylko 150 ludzi mieć, bo są z tego rozliczani. Z liczby są rozliczani. Dlatego też dochodzi do takich kwiatuszków jak... Został zrekrutowany niejaki Jegor. Jegor, który ma porażenie mózgowe, skutkujące tym, że nie słyszy i nie mówi od urodzenia. Dostał powiestkę. Więc jego matka, Irina, w wywiadzie dla telewizji rosyjskiej, mówiła, że ona oczywiście popiera specjalną operację, walkę z faszyzmem i wszystko, no ale gdzie mój Jegor? Przecież on jest niepełnosprawny. On jest w ogóle nie kwalifikuje się do żadnej służby wojskowej. No ale powiestkę dostał. Jest prosty przykład tego, jak państwo rosyjskie funkcjonuje. Jak się wokół młodego Jegora zrobiło głośno, no to wojenkomat oczywiście wyjaśnił, że konieczna nie przyzywajem, no paka niet. Czyli oczywiście nie bierzemy go póki co. Ja naprawdę nie wiem, jak można mówić takie rzeczy wobec człowieka, który nie słyszy i nie mówi. Mało tego, Irina powiedziała dla telewizji, że boi się o męża lat 53. Bo może też jednak zostać wezwany. Według tego, co zostało opublikowane, wiadomo, Rosja krajem bezprawia, ale według tego, co zostało opublikowane w ukazie prezydenta, to oni mieli rekrutować szeregowych tylko do lat 40, a oficerów do lat 50. Tymczasem jest mnóstwo przykładów tego, że dostają wezwania panowie lat 60, 53 i tak dalej. Nie? Następna sytuacja jest taka, że ta pani Irina powiedziała jeszcze, że ona rozumie, że armia ma swoje wymogi i tak dalej, no ale przecież mieli wzywać tylko 1%, to dlaczego wzywają mojego syna? No, dlatego, że oni muszą wykonać normę jak NKWD, więc będą wzywać każdego, a ten 1% zasobu, czyli 25 milionów, które Szojgu mówił, że Rosja ma taki zasób, to bym kurde nie wierzył, że tylko o tyle chodzi. Jestem przekonany, że Putin chce zmobilizować milion, więcej ludzi, znacznie więcej, i żeby Ukrainę zasypać mięsem, żeby się może udało coś z tym frontem zrobić. Ale nic się nie uda, no bo tak wojna w XXI wieku nie wygląda, że się front zasypuje ludźmi. Tak się walczyło w średniowieczu. Teraz nie. Samo furorę zrobił filmik, na którym dowódca pułku mówi do swoich nowych poborowych pułku, który miał dowodzić i miał formować. Mówi, że on nie wie, czy ja z wami pojadę. Ja w ogóle też mam problemy medyczne. Nic mi nie powiedzieli, więc 50 na 50, że z wami pojadę, 50 na 50, że zostanę, dostaniecie innego pułkownika i tak dalej. Burdel. Ciekawostką jest też pan Jewgenij Sobotiejew z Permu, lat 57, który 30 lat był nauczycielem WF-u, teraz jest emerytem i dostał on powiestkę. No, szok i niedowierzanie, no ale jak dostał powiestkę, to poszedł do wojenkomatu i w wojenkomacie mu powiedzieli, ty nie wierz mediom, podlegasz mobilizacji, bo on mówił, że w telewizji mówili, że starych nie biorą. No więc jak ci w wojenkomacie mówią, że masz nie wierzyć mediom, bo kłamią, to jest akurat w przypadku Rosji prawdą. Z drugiej strony oni mówią co innego, władza mówi co innego, nikt nie wie jak jest. I znowu jest burdel, jest mętna woda. I w tym dokładnie rosyjska władza pływać lubi. W ogóle sytuacja jest taka, jak już mówiłem, że poborowi mają sobie sami kupić wszystko, mają się sami wyposażyć. Ba, no właśnie jestem w trakcie robienia odcinka, no nie będę za dużo zdradzał, bo to jest skomplikowana robota, ale powiem tylko tyle, że dochodzi nawet takich sytuacji, że mieszkańcy wioski zrzucają się na swojego ziomka ze swojej wioski, żeby go wyposażyć. I to jest system piechoty wybranieckiej z czasów Stefana Batorego. Ten system ma ponad 400 lat. I wtedy to faktycznie miało jakiś sens, że oni go wyposażali swojego ze wsi. Jeden z 20 miał iść, nie? No ale wiecie, wtedy nie było podatków, bo nie było nowoczesnego państwa, nie? Teraz Rosjanie płacą podatki w swoim kraju, nie mają wolności, oprócz tego. Państwo ma gigantyczne dochody z ropy i gazu, które są oczywiście marnotrawione na wille w Saint-Tropez, jachty i tego typu rzeczy, oczywiście wąskiej elity. I jak przychodzi to do czego, to się okazuje, że w magazynach rosyjskiej armii nie ma nawet kurwa mać mundurów, skarpet i poborowi muszą na rozkaz prezydenta sami iść na wojnę i się sami na tę wojnę wyposażyć. Czy to po cholerę im takie państwo, ja się pytam. On od początku do końca jest, nie tylko, że jest opresyjny, jest jeszcze zbędny, bo im nic nie daje. Nie licząc Moskwy, Petersburga i ewentualnie kilku większych miast jak Jekaterynburg czy Nowosybirsk, no to Rosja to jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest domieszkiwanie, do wykorzystywania do końca tego, co zbudował Związek Radziecki, a co ludzie postradzieccy zasiedlają, dopóki się nie rozpadnie. No po co im to państwo? Ale całe szczęście rosyjski naród jest posłuszny, więc wiecie, nie? Nie patrzy na to w ten sposób. Państwo ich broni przed złymi siłami i tak dalej. Zgaduję, że nie jeden jeniec, nie jeden mieszkaniec ziem okupowanych w historii wojen traktowany był lepiej przez państwo okupujące niż Rosjanie przez własną władzę, która ma ich chronić i bronić. W ogóle na koniec jeszcze taki pikantny filmik widziałem. Nie puszczałem go dalej, bo przedstawia on... No, scena wygląda tak, jest skręcony z drona. Stoi sobie pan, przed nim, znaczy pan, ruski żołnierz. Przed nim jest drugi ruski żołnierz, twarzą do niego. Z góry dokładnie nie widać, ale zdaje się, że głowę ma troszeczkę niżej niż tamten i ta głowa się porusza tak przód tył. I tak dosyć rytmicznie się porusza. Dron robi zbliżenie, po czym robi oddalenie i zrzuca na nich bombę i obu zabija. Także dobrze wiedzieć, że rosyjska armia zgodnie z poleceniem swojego ukochanego prezydenta prezentuje tradycyjne greckie wartości. Nie wiem, czy jutro mi się uleje, ponieważ mam 3 wywiady do nagrania. Także jutro dzień szykuje się bardzo gruby, ciężki i pracowity, ale jeśli naprawdę wydarzy się coś ważnego, no to nawet w środku nocy siądę i dogram komentarz własny. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.